zobaczymy, zobaczymy, powtarzał, ilekroć wpadał w najgorszy humor podczas wędrówki ze wzgórz Emen Muil do Doliny Morgul. Zobaczymy, kto wie. Tak, może się zdarzyć, kiedy ona odrzuci kości i puste ubrania, że znajdziemy nasz skarb, zapłatę dla biednego Smigola za smaczne jadło. Uratujemy skarb, dotrzymamy przyrzeczenia. Tak, tak, a kiedy skarb będziemy mieli zabezpieczony, ona też dowie się o tym. Jej także odpłacimy z nawiązką. Tak rozmyślał w najskrytszym zakątku chytrego mózgu, spodziewając się, że zdoła przed Szelobą zataić własne plany, gdy, korzystając ze snu hobbitów, poszedł, żeby się przed nią pokłonić. Co do Saurona, to wiedział on, gdzie się gnieździ Szeloba. Był zadowolony, że osiedliła się w bliskości jego twierdzy, głodna, lecz nieposkromiona w swej przewrotności. Strzegła starej ścieżki do jego kraju lepiej niż wszystkie straże i zapory, jakie by mógł tam postawić. Orków jej nie żałował, bo chociaż jako niewolnicy byli mu użyteczni, miał ich niezliczone tysiące. Jeśli od czasu do czasu Szeloba złowiła któregoś, żeby zaspokoić swój apetyt, Sauron nie żywił do niej pretensji. Jeden ork więcej czy mniej nic nie znaczył. Jak człowiek rzuca niekiedy ochłap swojej kocicy, nazywając ją swoją kotką, lecz nawzajem nie przyznając jej prawa do siebie, tak Sauron czasem posyłał Szelobie w darze jeńców, z których nie mógł mieć żadnego pożytku. Kazał nieszczęśników wrzucać do jaskini i opowiadać sobie potem, jak się pajęczyca z nimi zabawiała. Żyli więc oboje, każde zajęte własnymi planami, nie lękając się napaści, buntu ani wstrząsu, który by mógł ich nikczemnej władzy położyć kres. Nigdy jeszcze nawet mucha nie wymknęła się z sieci Szeloby, a w ostatnich czasach pajęczyca była bardziej niż kiedykolwiek rozjuszona i głodna. Biedny sam nic jednak nie wiedział o złych siłach, które przeciw sobie rozpętali. Czuł tylko rosnący strach przed niewidzialnym niebezpieczeństwem. Ten strach tak mu ciążył, że biegł, uginając się pod jego brzemieniem, i nogi miał jak z ołowiu. Zewsząd otaczała go groza. Przed nim na przełęczy czuwały nieprzyjacielskie straże, a jego ukochany pan pędził jak urzeczony na ich spotkanie, nie zachowując ostrożności, odwracając wzrok od cieni, które zostawiał za sobą, i od głębokiego mroku zalegającego pod urwiskiem od lewej strony, sam spojrzał przed siebie i zobaczył dwie rzeczy, które tym bardziej spotęgowały jego trwogę. Spostrzegł, że miecz, wciąż obnażony i wzniesiony w ręku Froda, lśni błękitnym płomieniem. Spostrzegł też, że chociaż niebo w oddali ściemniało, w oknie wieży błyszczy krwawe światło. Orkowie! Jęknął sam. Przebojem nic tu nie zwojujemy. Wkoło pełno orków, a może gorszych jeszcze potworów. Szybko nawracając do starego nawyku skrytości, zacisnął pięść na cennym flakoniku Galadrieli, który wciąż trzymał w ręku. Dłoń przez chwilę przebłyskiwała czerwienią żywej krwi. Hobbit jednak zaraz wsunął świecący zdradziecko kryształ głęboko do kieszeni na piersi i otulił się szczelnie szarym płaszczem elfów. Spróbował przyspieszyć kroku. Odległość między nim a Frodem rosła. Już ich dzieliło ze 20 długich kroków. Frodo mknął jak cień. Jeszcze chwila, a miał zniknąć swemu słudze z oczu, roztapiając się w szarzyźnie świata. Ledwie sam zdążył ukryć blask gwiezdnego szkiełka, gdy pojawiła się Szeloba. Nieco na lewo przed sobą ujrzał sam znienacka najobrzydliwszą stworę, jaką w życiu spotkał, okropniejszą od najstraszliwszych sennych koszmarów. Z budowy podobna do pająka, lecz większa od największych drapieżnych zwierząt, zdawała się bardziej od nich przerażająca, ponieważ w jej bezlitosnych oczach czaił się złowrogi, świadomy zamysł. Oczy, wbrew złudzeniom hobbitów, nieposkromione i nieulękłe, świeciły znowu złym blaskiem. Biegła z wysuniętą naprzód głową, z której sterczały wielkie rogi. Za krótką, sztywną szyją ciągnął się ogromny, spęczniały kadłub z wypiętym, wydętym brzuchem, obwisłym i kołyszącym się między nogami. Cielsko całe było czarne, upstrzone sinymi plamami, lecz brzuch, białawy i świecący, ział okropnym smrodem. Nogi miała przygięte z wielkimi supłami stawów, sterczącymi aż ponad grzbiet, owłosione szczeciną twardą jak stalowe kolce, a na każdej ostry pazur. Gdy raz zdołała przecisnąć miękki, rozpuchły kadłub i pogięte kończyny przez górny wylot swej jaskini, poruszała się z przerażającą zwinnością, to biegnąc na skrzypiących nogach, to sadząc susami. Znalazła się między samym a jego panem. Albo nie spostrzegła sama, albo wolała go na razie pominąć jako tego, który miał przy sobie świecący kryształ, bo wszystkie siły skupiła na pościgu za jedną ofiarą. Za Frodem, pozbawionym świecącego szkiełka i biegnącym zuchwale środkiem ścieżki, nieświadomym jeszcze grożącego niebezpieczeństwa. Pędził, ale szeloba była szybsza od niego. Jeszcze parę susów, a pochwyci go niechybnie. Sam jęknął i dobywając resztek sił z piersi wrzasnął. — Uwaga, panie Frodo, niech pan się obejrzy, ja... Nagle głos uwiązł Samowi w gardle. Długa, lepka ręka zatkała mu usta, jakieś macki oplotły mu nogi. Zaskoczony upadł do tyłu prosto w ramiona napastnika. — Mamy go! — syknął Gollum nad jego uchem. — Wreszcie go mamy, mój skarbie. Mamy w garści wstrętnego hobita. Tego sobie zatrzymamy. Ona weźmie drugiego. Tak, tak, jego weźmie szeloba, nie Smigol, bo Smigol przyrzekł, że nie tknie, nie skrzywdzi dobrego pana. Ale ciebie Smigol ma w garści, wstrętny, podły złodzieju! I plunął na kark Samowi. Oburzony zdradą, zrozpaczony, że wstrzymano go w pędzie, gdy biegł na ratunek zagrożonemu śmiertelnie panu, sam znalazł w sobie zapał i siły, których Gollum nigdy się nie spodziewał po flegmatycznym, głupim hobbicie, za jakiego go uważał. Nawet Gollum nie umiałby zwinniej wywijać się z uścisku i zawzięciej walczyć niż sam w tej chwili. Szarpnął głową, wyzwalając się od kneblującej usta łapy, dał nura i znów rzucił się gwałtownie naprzód, usiłując uwolnić się od drugiej łapy Golluma, zaciśniętej na jego karku. Miecz trzymał wciąż w garści, a na lewym ramieniu, zawieszoną na rzemiennej pętli, miał laskę, dar Faramira. Rozpaczliwie próbował odwrócić się i dźgnąć sztychem przeciwnika, lecz Gollum był bardzo zwinny. Błyskawicznie wyciągnął prawe ramię i chwycił sama za przegub ręki. Palce miał twarde jak żelazne kleszcze. Zwolna nieubłaganie zginał dłoń hobbita, aż sam z okrzykiem bólu wypuścił miecz na ziemię. Druga ręka Golluma przez cały czas zaciskała się na jego gardle. Wówczas sam spróbował ostatniego fortelu. Odchylił się od Golluma i ze wszystkich sił zaparł nogami o ziemię, po czym nagle, odepchnąwszy się stopami od gruntu, runął z rozmachem na plecy. Nie spodziewając się tak prostej sztuki, Gollum pchnięty znienacka padł także, a krępy hobbit całym swoim ciężarem przycisnął mu brzuch. Gollum syknął przeraźliwie i na okamgnienie rozluźnił uchwyt palców na gardle sama, lecz nie puścił przegubu jego prawej ręki. Sam szarpnął się, odsunął od przeciwnika, wstał, okręcił się błyskawicznie w prawo wokół ręki uwięzionej w uścisku Golluma. Lewą ręką chwycił laskę i śmignął nią z rozmachem po wyciągniętym ramieniu przeciwnika, trafiając go tuż pod łokciem. Gollum zawył i wypuścił z garści napięstek sama. Wtedy sam przeszedł do ataku. Nie tracąc czasu na przerzucanie laski z lewej do prawej ręki, rąbnął z furią po raz drugi. Gollum, zwinny jak jaszczurka, skręcił się cały, toteż cios przeznaczony dla jego głowy spadł na grzbiet. Laska pękła z trzaskiem. Tego już było Gollumowi za wiele. Z dawna wyćwiczył się w napaściach zza pleców i rzadko zawodziła go ta sztuka. Tym razem, zaślepiony złością, popełnił błąd. Pozwolił sobie gadać i chełpić się, nim obie ręce zacisnął ofierze na gardle. Cały jego piękny plan załamał się, odkąd w ciemnościach niespodzianie błysnęło straszliwe światło, a teraz znalazł się twarzą w twarz z rozwścieczonym przeciwnikiem, niewiele od niego mniejszym. nie lubił takiej walki. Sam chwycił z ziemi miecz i podniósł go w górę. Golum wrzasnął i odskakując na czworakach w bok, dał susa niby żaba. Zanim sam do niego dobiegł, już był daleko, pędząc z zawrotną szybkością z powrotem w stronę tunelu. Z mieczem w ręku sam ruszył za nim. Przez chwilę zapomniał o całym świecie. Czerwona mgła przesłoniła mu oczy. Wiedział tylko jedno, że chce zabić Goluma. Lecz Golum zniknął. Dopiero na widok czarnego wylotu jamy i owiany bijącym z niej smrodem sam nagle oprzytomniał. Jak piorun poraziła go myśl o Frodzie ściganym przez poczwarę. Zawrócił napięcie i co sił w nogach puścił się ścieżką pod górę, wykrzykując imię pana. Ale już było za późno. Przynajmniej ta część planu Goluma nie zawiodła.